Dzień dobry Państwu. W imieniu Dominikańskiej Szkoły Wiary witam bardzo serdecznie na takim naszym wykładzie inauguracyjnym. Rok akademicki wrócił. My również z naszym nowym cyklem wykładowym powracamy. Dzisiaj wykład będzie pierwszy pod tytułem Duch Święty jako formator. Jezus, uczeń Ducha. Wykład poprowadzi ojciec Maciej. Ojciec Maciej jest ojcem naszego poznańskiego klasztoru. Jest też również opiekunem naszej Dominikańskiej Szkoły Wiary. Dlatego jest nam tym bardziej miło, że właśnie ten pierwszy wykład będzie prowadził nasz opiekun. No i też w jakiś sposób nas wszystkich, jak tutaj jesteśmy. W związku z czym w imieniu Dominikańskiej Szkoły Wiary w Poznaniu zapraszam na wykład i oddaję głos ojcu Maciejowi.
Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie. Może jeszcze zanim zaczniemy wykład, jeszcze też kilka słów takich prowadzenia. Dlaczego w ogóle taki cykl, ten cykl tegoroczny został nazwany Duchowość w Mieście? Jakoś to tak w naszych rozmowach taki temat się pojawił. Myślę, że temat aktualny i zawsze on będzie aktualny. Dla tych wszystkich, którzy skoro tutaj są, to znaczy, że są zainteresowani jakąś pogłębieniem życia duchowego, a zarazem każdy z Was jest mocno zaangażowany w swoje życie i prywatne, osobiste i zawodowe i jak to wszystko gdzieś łączyć. I ten cykl jakby jest taką propozycją, próbą wyjścia naprzeciwko, żeby pomóc nam wszystkim właśnie w wyważeniu tych wszystkich aspektów naszego życia. Duchowość w mieście to też jest może taka okazja, żeby zaprezentować książki. Znaczy książki w drodze zawsze są na Dominikańskiej Szkole Wiary i w czasie przerwy na końcu będzie można kupować. Ja szczególnie z panem Sławkiem tak wybieraliśmy, żeby były też takie książki w dużej mierze pod kątem właśnie tego rocznego cyklu. Szczególnie o dwóch książkach bym powiedział, znaczy zaprosiłbym w ogóle do takiej serii Pustelnia, która też jest w tym roku taką propozycją wydawnictwa w drodze. Seria wydawnicza powstała w styczniu i jest właśnie też taką propozycją wychodzącą naprzeciwko właśnie tej potrzebie o rozmawianiu i refleksji na temat duchowości w mieście. Te książki temu służą, ale szczególnie chciałbym w związku z tym moim tematem, ale także tematami, które będą się pojawiały w ciągu roku, zachęcić do książki, które ja osobiście już nieraz zachęcałem. Książka już ma rok. To jest książka Paula Ewdokimowa Życie duchowe w mieście. To jest właśnie człowiek, który żył w Paryżu i należał do emigracji arystokratycznej rosyjskiej, która uciekła po rewolucji październikowej do Francji. I w Paryżu powstało bardzo silne takie środowisko prawosławnych, którzy z jednej strony chcieli bardzo mocno podtrzymywać takie głębokie życie duchowe, a z drugiej strony też bardzo, bardzo intensywne życie intelektualne. Powstała taka szkoła świętego Sergiusza w Paryżu. Tak na marginesie powiem, że 19 listopada będzie jeden z wykładowców tej szkoły świętego Sergiusza z Paryża w ramach 7 dni prawosławnych w Poznaniu, 18-20 listopada i 19 właśnie będzie wykładowca, jeden z wykładowców tej szkoły, której takim głównym, jednym z głównych przedstawicielów jest właśnie Paul Ewdokimow, człowiek świecki, którego też warto przypomnieć tak przy okazji 50. rocznicy Soboru Watykańskiego, bo to był człowiek, mimo że był prawosławnym, wykładał także w Instytucie Katolickim w Paryżu i był bardzo mocno zaprzyjaźniony z Kościołem Katolickim, z katolikami i był także z zaproszenia papieża Jana XXIII, potem Pawła VI, był uczestnikiem, obserwatorem Soboru Watykańskiego II, tak właśnie przy okazji tej 50. rocznicy Soboru, którą będziemy za kilka dni rozpoczęcia Soboru przeżywać. I książka jego druga, jeszcze ciepła, bo wczoraj przyszła z druku, Duch Święty w tradycji prawosławnej, książka napisana przez Ewdokimowa 40 lat temu, ale ciągle jest aktualna. Mimo że nazywa się Duch Święty w tradycji prawosławnej, to zapewniam Państwa, że jest to jak najbardziej też nauka katolicka, poza takimi tam bardzo małymi subtelnościami dotyczącymi filioque, o którym może gdzieś też się w wykładzie pojawi, które też z punktu widzenia i katolickiego też rozważę Ewdokimowa. Ale jak się spojrzy na tą jego książeczkę, która powstała w okolicach Soboru Watykańskiego i to, co mówi Sobór Watykański II, to, co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, to nie ma zbędnych różnic. Oczywiście Ewdokimow, zwłaszcza ta książeczka, nie jest taka prosta, no ale tutaj mamy sam, to jest książka dla ambitnych, ale grono też jest bardzo ambitne, więc polecam, a szczególnie polecam książki też dzisiaj, dlatego że jest okazja, bo można kupić książki z 30% rabatem. To może na początek pomodlimy się modlitwą człowieka też związanego, tak specjalnie wybierałem też człowieka związanego bardzo mocno z Soborem Watykańskim II. Właśnie ta rocznica, więc to ciągle jest ta chęć przywoływania tego momentu. Jest modlitwa jednego z największych teologów XX wieku, Karla Ranera. Może niech ta jego modlitwa będzie też dla nas takim na rozpoczęcie tego cyklu i wykładu. Przyjdź Duchu Ojca i Syna, przyjdź Duchu miłości, przyjdź Duchu dziecięstwa i pokoju, zaufania i radości. Przyjdź utajona radości, która jaśniejesz przez łzy świata. Przyjdź życie mocniejsze niż nasze śmierci tu na ziemi. Przyjdź Ojcze ubogich i obrońco uciśnionych. Przyjdź światłości odwiecznej prawdy i miłości rozlana w naszych sercach. Niczym nie możemy Cię zmusić ani skrępować, ale w tym właśnie jest nasza ufność. Przyjdź więc i odnów i rozszerz Twoje odwiedziny w nas samych. W Tobie pokładamy całą naszą nadzieję, Ciebie miłujemy, bo Ty jesteś samą miłością. W Tobie Boga mamy Ojcem, bo w głębi nas Ty wołasz: Abba, Ojcze kochany. Pozostań w nas, nie opuszczaj nas ani w twardej walce życia, ani w godzinie, gdy dobiegniemy do kresu i kiedy zostaniemy sami, ale z Tobą. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. Wiadomo, że żyjemy w świecie obrazku, więc też i obrazki, tak, chociaż one nie w tym wykładzie nie są aż tak strasznie ważne. Tutaj przed nami, można powiedzieć, w pewien sposób pewien ekumenizm w teologii, w sztuce i w historii, bo mamy fresk z kaplicy zamkowej z Lublina, fresk bizantyjsko-ruski, fragment sklepienia, Duch Święty. Ekumenizm w całej rozciągłości. Po pierwsze bizantyjsko-ruskie freski w katolickiej kaplicy fundowanej przez katolickiego króla Władysława Jagiełło, co zresztą w XV wieku było pewną normą w naszych kościołach, i wszystkie główne kościoły z powodu kryzysu malarstwa ściennego w naszym kraju sprowadzano twórców fresków właśnie ze wschodu, z Rusi, i tak powstały między innymi w kaplicy zamkowej te freski. Ale też ekumenizm w ikonografii, dlatego że zasadniczo w ikonografii wschodniej, takiej tradycyjnej, Ducha Świętego za bardzo się nie próbuje w tej takiej ortodoksyjnej, naprawdę takiej klasycznej teologii sztuki, w teologii ikony, zasadniczo Ducha Świętego się nie pokazuje za pomocą jakiejkolwiek postaci, ani ludzkiej, ani zwierzęcej. Tutaj mamy gołąbka, więc to taki właśnie wpływ zachodni, który potem w sztuce ikony, pod wpływem właśnie też związków tutaj głównie z Polską, tego przenikania się tutaj na terenach Rzeczpospolitej katolicyzmu i prawosławia. Natomiast to, co symbolizuje tutaj Ducha Świętego w tej takiej najgłębszej warstwie teologicznej wschodniej, to są te promienie, w których się znajduje Duch Święty. Jak gdyby klasycznie chcąc zwrócić uwagę na działanie Ducha Świętego, tego gołąbka w środku by nie było, były tylko by te promienie, które zawsze tam, gdzie teologia chce pokazać działanie łaski, czyli działanie ducha, to właśnie pokazuje te promienie, tak zwane promienie energii duchowych, energii Ducha Świętego, energii boskich. A wracamy do wykładu. Duchowość. Jeszcze może dwa słowa właśnie o samej duchowości, zanim przejdę do Ducha Świętego, bo ten temat dzisiejszy bardzo mocno jest związany z takim wprowadzeniem do całości. Jeżeli duchowość, to znaczy, że jakaś formacja. A jeżeli jest jakaś formacja, to w chrześcijaństwie potrzebny jest jakiś mistrz. Od samego początku chrześcijaństwa chrześcijanin to jest ktoś, kto wchodzi na drogę. Idzie drogą i na tej drodze ma mistrza, który go prowadzi. Tym głównym mistrzem jest właśnie Duch Święty. Niekiedy bywa tak, pewnym paradoksem jest, że słowo duchowość się traktuje bardzo technicznie. No, w pewnym sensie to jest oczywiste, ale to też spowodowało, że trochę jakby spłaszczono słowo duchowość. To znaczy, że mówi się duchowość franciszkańska, duchowość karmelitańska, duchowość dominikańska, chociaż tutaj ponoć są poważne obawy, czy ona istnieje. Benedyktyńska, ale właśnie traktuje się to jako takie sformułowanie pewne techniczne. Znaczy można być specjalistą, na przykład pojechać na studia do Oksfordu i zrobić bardzo dobre studia z duchowości franciszkańskiej. Natomiast można nie być człowiekiem duchowym. Można być specjalistą od pewnej rodzaju duchowości, ale nie mieć nic wspólnego z duchowością w tym najgłębszym znaczeniu. To znaczy duchowość, to znaczy być człowiekiem pod wpływem Ducha Świętego. Święty Serafin Sarowa, prawosławny święty, jeden z takich dla kościoła rosyjskiego najważniejszych świętych, ale też bardzo popularny, zwłaszcza ostatnio w świecie katolickim, święty Serafin Sarowa mówi o tym, że życie chrześcijanina polega na zdobywaniu Ducha Świętego. Że życie chrześcijanina to jest zdobywanie Ducha Świętego. To jakby na marginesie też warto sobie uświadomić, że tak jak na Zachodzie, teraz mieliśmy wspomnienie świętego Franciszka, takim znakiem szczególnym przynależności do Boga, łączności z Bogiem, jakiegoś takiego znaku mocnego utożsamienia się z Panem Bogiem, są chociażby stygmaty męki Pana Jezusa, prawda? Na Zachodzie ojciec Pio, święty Franciszek, święta Katarzyna Sieneńska. Natomiast na Wschodzie, który bardziej kontempluje tajemnicę przemienienia Pańskiego czy zmartwychwstania, są stygmaty Ducha Świętego. Się mówi o takim człowieku pneumatoforos, czyli ten, który niesie w sobie ducha, niosący ducha. I święci, jakby chociażby święty Serafin Sarowa, miał stygmaty Ducha Świętego, które polegały na tym, że z człowieka wydobywało się nienaturalne światło. Że ludzie, którzy patrzyli na tego człowieka, nie mogli pojąć, skąd bije niesamowita światłość tego człowieka, tak jak biła z Chrystusa przemienionego na górze Tabor, czy tak jak jaśniało ciało Chrystusa po zmartwychwstaniu, jaśniało Duchem Świętym. Dlatego też no właśnie życie duchowe to jest zdobywanie tak naprawdę Ducha Świętego, bo można powiedzieć tak, że tak naprawdę żyjemy w epoce Ducha Świętego. Oczywiście jest to pewne przekłamanie, bo żyjemy tak naprawdę w epoce Trójcy Świętej, od początku do końca. I Trójca Święta jako jeden Bóg zawsze działa razem. Nie jest tak, że są okresy, kiedy bardziej działa w Starym Testamencie, bardziej działał Ojciec, potem w czasach Ewangelii Pan Jezus i teraz Duch Święty. Ale można powiedzieć w pewien sposób, że właśnie tak jak w Starym Testamencie Trójca pomału zaczyna się odsłaniać, odsłania się najpierw w tym obliczu Ojca. Przede wszystkim ukazuje tego Boga jedynego. Tajemnica wcielenia, narodziny Chrystusa, śmierci, zmartwychwstania to są czasy objawienia Syna, czyli Boga, który, tak jak Stary Testament mówił, jest blisko Ciebie, jest bardzo blisko na Twoich ustach, w Twoim sercu. Ta bliskość objawiła się przez tajemnicę wcielenia. Ale wcielenie Chrystusa jest tylko bramą do tego, ażeby nastąpiła pełnia objawienia Boga, czyli poznanie pełni Trójcy Świętej i zadomowienia się w życiu Trójcy Świętej, co jest możliwe właśnie przez działanie Ducha Świętego. Oczywiście działanie całej Trójcy Świętej, ale w pewien sposób tym, który nas przez śmierć, zmartwychwstanie wprowadza, wcielenie śmierci, zmartwychwstanie wprowadza nas w tajemnicę Trójcy, jest właśnie Duch Święty. Święty Paweł w jednym ze swoich listów mówi: napełniajcie się Duchem Świętym. Zachęca, napełniajcie się. Bardzo pięknie to przetłumaczyła, to jest chyba najpiękniejsze tłumaczenie tego fragmentu, najbardziej chyba takie dosłowne, znaczy może nie dosłowne literacko, ale dosłowne w sensie wypowiedzenia tego, co miał na myśli Święty Paweł. Biblia Jerozolimska tłumaczy to: odnajdźcie swoją pełnię w Duchu. Po pierwsze, odnaleźć pełnię, to możemy tylko w Duchu, Duch Prawdy. Duch was o wszystkim pouczy, a zarazem swoją pełnię, to znaczy w Duchu Świętym, w świetle Ducha Świętego człowiek odkrywa swoje własne oblicze. Odkrywa całą pełnię. Tak jak w świetle Ducha objawia się pełnia Chrystusa. Właśnie przemienienie czy zmartwychwstanie pokazuje całą pełnię Chrystusa, Jego dwóch natur, ludzką i boską. Bo wiemy, że zasadniczo przez 33 lata Jezus jest rozpoznawalny w swej ludzkiej naturze. Dopiero wtedy, kiedy szczególnie Duch Święty zewnętrznie jakby też objawia swoją więź nierozerwalną nigdy z Jezusem, właśnie w tych momentach przemienienia, zmartwychwstania ukazuje przez swoje światło, światło Ducha, ukazuje też pełnię bóstwa i człowieczeństwa Chrystusa. Ale to jest zarazem zapowiedź każdego z nas. Święty Jan notuje w swojej Ewangelii: to, co się urodziło z ciała, pozostanie cielesne, natomiast to, co zrodziło się z ducha, jest duchowe. Jan 3,6. Jan mówi, że trzeba narodzić się z wody i z ducha, żeby wejść do królestwa. Więc można powiedzieć, że chrześcijaństwo właśnie polega na narodzinach z ducha. Tak jak chrzest z wody wprowadza nas w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale to jest dopiero początek. To jest dopiero początek, brama, przez którą rozpoczyna się moment napełnienia Duchem Świętym. I to jest całe życie chrześcijańskie, jest napełnieniem się Duchem Świętym. Zresztą już w samym chrzcie jesteśmy także naznaczeni Duchem Świętym. To nie jest tak, że my ludzie zachodu mamy tak wszystko na półeczkach poukładane, więc chrzest to jest zanurzenie w Panu Jezusie, potem jest bierzmowanie, dopiero spotykamy Ducha Świętego pierwszy raz w swoim życiu. To tak nie jest. Dlatego na przykład prawosławnym jest łatwo tą łączność zrozumieć, dlatego że oni po narodzinach otrzymują wszystkie te trzy sakramenty wtajemniczenia od razu. To znaczy chrzest, bierzmowanie i komunię świętą. że on taki też powinien być, znaczy powinien być. Taki jest taka tradycja starożytna, jest chrzest, bierzmowanie komunii. U nas na Zachodzie jest to trochę jakby od któregoś momentu w średniowieczu się to trochę ta kolejność zmieniła. Jest komunia, a dopiero potem bierzmowanie. A tak naprawdę szczytem wszystkiego jest Eucharystia. I tak naprawdę bierzmowanie, które oznacza dojrzałość w duchu, no to właśnie ona nas otwiera na dojrzałość też eucharystyczną. Henri Nouwen, holenderski ksiądz, w swoim pamiętniku pisał: życie duchowe jest życiem tych, którzy narodzili się z wysoka, którzy otrzymali Ducha Bożego, przychodzącego do nas od Boga. Owo życie pozwala nam wyjść z więzienia naszych uwikłań i wejść w sposób wolny w życie z Bogiem. Jezus mówił to wyraźnie. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co z ducha narodziło się, jest duchem. No właśnie życie z ducha, które pozwala nam wyjść z naszych uwikłań. Właśnie Duch Święty, który jest tym formatorem, mistrzem, który pomaga nam w harmonizowaniu samych siebie. Wiemy, że głównym powodem naszego cierpienia jest brak harmonii w nas. To znaczy, że nasze życie jest rozbite, że nasze różnego rodzaju pragnienia nie mogą się zawsze ze sobą spotkać, nie mogą się pojednać, że wiele aspektów naszego życia są w nas jakby rozczłonkowane, są rozbite i Duch Święty jest tym, który nas uczy, ale właśnie uczy nie na zasadzie tylko pewnej wiedzy intelektualnej, tylko wiedzy dotykającej całego człowieka, że jego pragnień, emocji, psychiki, jego ducha, czyli harmonizuje nas całego. Stąd właśnie te słowa świętego Pawła: odnajdźcie swoją pełnię w duchu. A więc można powiedzieć tak, albo jest duchowość, albo nie ma w ogóle chrześcijaństwa. Bez duchowości, czyli bez tego prowadzenia Ducha Świętego, chrześcijaństwo jest zredukowane do moralizatorstwa. Czyli jest, można powiedzieć, w pewien sposób zredukowane do pewnej etyki. Pewnej etyki. No warto być chrześcijaninem, żeby się nie pozabijać w życiu. Znaczy jakieś zasady mieć. I oczywiście to jest już bardzo dużo, mieć zasady w życiu. Tak, żeby się wzajemnie i dosłownie, i w przenośni nie pozabijać. Ale chrześcijaństwo to jest coś więcej. Chrześcijaństwo to jest wejście w życie Trójcy Świętej. Warto sobie to też uświadomić, bo mówiłem tutaj o Eucharystii, że Eucharystia jest tym ukoronowaniem. Dlatego też kiedy mówimy o ekumenizmie, o szukaniu jedności chrześcijan, to mówimy, że dopiero wtedy, kiedy naprawdę się ze sobą pojednamy, będziemy mogli wspólnie sprowadzić Eucharystię. Jest to logiczne. Znaczy, Eucharystia jest oczywiście czymś, co nas też uzdrawia. Jest chlebem na drogę, który nas uzdrawia w kierunku komunii, ale z drugiej strony jest też ukoronowaniem tej komunii. To znaczy, no, jeśli masz coś przeciwko bratu swemu, zostaw swój dar przed ołtarzem i się pojednaj. Dopiero potem przyjdź sprawować Eucharystię. Dlatego chrześcijanie nie mogą wspólnie sprawować Eucharystii, póki są ze sobą nie pojednani. Ale właśnie Eucharystia, warto o tym też pamiętać, że kiedy przyjmujemy ciało Chrystusa, to w nas zamieszkuje cała Trójca Święta. Warto niekiedy, jak ktoś przyjmuje Komunię Świętą i trwa w jakimś takim dziękczynieniu, to warto też się zanurzyć w takim dziękczynieniu wobec całej Trójcy Świętej. Bo przyjmujemy ciało Chrystusa, ale ciało Chrystusa jest tylko pewnym pomostem. Ciało Chrystusa jest ciałem z krwi i kości, bo to jest ciało Chrystusa, który prawdziwie stał się człowiekiem, ale także jest to ciało duchowe, przebóstwione, ciało napełnione duchem, czyli w pełnej łączności dzięki Duchowi Świętemu z Ojcem. Jest to właśnie cała łączność Trójcy Świętej, więc przyjmując ciało Chrystusa, nie przyjmujemy tylko właśnie kawałek ciała w takim sensie mięsa Chrystusa, tylko przyjmujemy ciało Trójcy Świętej, można powiedzieć w pewien sposób. To znaczy przyjmujemy istotę Trójcy Świętej do swojego wnętrza. Przyjmujemy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mówię o tym dlatego, że no właśnie dzisiaj jest wykład o Duchu Świętym i żeby mocno to podkreślić właśnie tą tajemnicę bóstwa Ducha Świętego. Tutaj mówiąc o tym, pokazując Ducha Świętego jako formatora, głównie na przykładzie Pana Jezusa. Tutaj też od razu mówię, że oczywiście to sformułowanie Jezus uczniem Ducha jest tak specjalnie sformułowane, że bez tego powiedzenia Jezus Chrystus uczniem Ducha, żeby bardziej zaznaczyć, że Jezus w swoim człowieczeństwie pozwala się prowadzić Duchowi. Chrystus jako Bóg nie potrzebuje pouczenia Ducha, dlatego że jest w nim pełnia prawdy, jest w nim pełnia wiedzy, która jest wiedzą całej Trójcy Świętej. Ale Jezus Chrystus przez wcielenie, jak wiemy, święty Paweł pisze w liście do Filipian, on istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. I ten ogołocony Chrystus, ogołocony przeoblekszy się w człowieka, jako człowiek pozwala się prowadzić Duchowi. To znaczy, że Bóg tak się uniżył, że wchodzi w naszą sytuację, gdzie my potrzebujemy prowadzenia. Potrzebujemy pouczenia. Jezus, który potrzebuje pouczenia. To jest wybór Boga. To nie jest jakiś defekt w drugiej osobie Trójcy Świętej. Tylko to jest tak jak nie wiem, nieraz ktoś mądrzejszy, czy ktoś silniejszy jakby rezygnuje niekiedy ze swojej wiedzy czy ze swojego doświadczenia, żeby temu, który jest niżej, czy jest słabszy, żeby pomóc mu przejść pewną drogę. To się właśnie dzieje w Chrystusie. On staje w szeregu z nami jako nasz brat, żeby w swojej osobie pokazać nam, co to znaczy być prowadzonym przez Boga, być prowadzonym przez Ducha. Wiemy, że no właśnie Bóg prowadzi swój lud już w Starym Testamencie. Ale w Jezusie ukazuje się ta pełnia prowadzenia, pokazania, że to, co w Starym Testamencie Bóg mówi o prowadzeniu, że Bóg jest blisko ciebie, że może cię prowadzić, właśnie objawia się w sposób taki bardzo namacalny, dosłowny w Jezusie Chrystusie. Widzimy, jak Jezus jest prowadzony przez Boga. Prowadzony przez Jego Ducha, który mówi do naszego serca, jesteś dzieckiem kochanym. Jesteś kochanym dzieckiem, pozwól się prowadzić. Będę tutaj też odwoływał się do tego, co mówi o Duchu Świętym, mówi credo, czyli nasze podstawowe wyznanie wiary. Credo mówi: Pana, który z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę. Nie będę przywoływał tych sformułowań z credo w taki sposób chronologiczny, jak one są, tylko tak jakby pod kątem tego wykładu. Pana, który z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę. Czyli sformułowanie Pan, Kyrios, czyli że Pan Wszechświata, czyli Stwórca, że Duch Święty uczestniczy w tym dziele stwórczym, że jest Panem całego Wszechświata. I w związku z tym, jeśli jest Panem, to odbiera to samo uwielbienie i tą samą chwałę, co Ojciec i Syn. Na to wskazuje bardzo mocno też trynitarna formuła chrzcielna. Jak wiemy, taka świadomość teologiczna, nieświadomość przeżywania, ale świadomość teologiczna jest troszeczkę późniejsza, prawda? To znaczy, że coś przeżywamy, powiedzmy, a dopiero potem to opisujemy. Tak w życiu ze wszystkim tak jest, prawda? Że coś, czegoś doświadczamy, próbujemy to potem opisać. Dokładnie tak samo jest z chrześcijaństwem, bo niektórzy mówią, że to jest zarzut wobec chrześcijaństwa, że czegoś nie było w pierwszym wieku na przykład, a w trzecim jest, że w pierwszym wieku tak mocno się nie mówi o Duchu Świętym jako o Bogu, a w trzecim wieku się mówi. To nie jest tak, że w pierwszym wieku nie było świadomości tej osoby jako trzeciej osoby Trójcy Świętej jako Boga, tylko że ta potrzeba opisu, czy też umiejętność opisu jest, no jakby się rozwija, prawda? Natomiast ta świadomość Ducha Świętego jako Boga jest od samego początku w tej trynitarnej formule Chrztu Świętego. Chrzczę Ciebie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I jeśli ta formuła ją odczytamy czy w języku aramejskim, tak jak była pewnie po raz pierwszy wypowiedziana, czy potem w języku greckim bardzo szybko, a potem w łacińskim, to w każdym z tych sformułowań jest to chrzczęcie w imię Ojca, w imię Syna i w imię Ducha Świętego sugeruje tą samą podstawę dla Ojca, Syna i Ducha Świętego. Potem święty Tomasz to wyjaśnia już patrząc na tekst łaciński, że wiara, pełna wiara w Boga Ojca to jest wiara credo in Deum. In Deum to znaczy, bo święty Tomasz wyróżnia różne poziomy wiary, prawda? I ten najgłębszy wymiar wiary, takiej właśnie judeo-chrześcijańskiej, to jest zawierzyć Bogu. In Deum, czyli ukryć się w Bogu. To znaczy podporządkować się Bogu, całe swoje życie zanurzyć w Bogu. In Deum. I dokładnie to sformułowanie dotyczy także i Syna, drugiej osoby z Trójcy Świętej i także Ducha Świętego. Czyli ta formuła trynitarna, która jest użyta w czasie Chrztu Świętego, wskazuje na równość w chwale, w boskości, w uwielbieniu wszystkich trzech osób Trójcy Świętej. A więc dotyczy także bóstwa Ducha Świętego. Przy Nim, najczulszym, najwrażliwszym, najcenniejszym w Bogu, winniśmy otworzyć się bez oporu, bez mędrkowania, bez zatwardziałości, aby zostać wtajemniczonym w misterium, że Bóg jest miłością. Użyłem w wykładzie sformułowania formator, ale bardziej poprawnym słowem byłby mistagog. Dla nas, ludzi XX wieku, to słowo niewiele mówi. Mistagog, czyli ten, który wprowadza w misterium. Jak się nazywają, jak pierwsi chrześcijanie, starożytni chrześcijanie nazywali sakramenty te pierwsze podstawowe, chrzest, bierzmowanie i komunię świętą. Sakramentami wtajemniczenia. To znaczy, że to są sakramenty wtajemniczenia, to znaczy, ale nie w tym sensie, jak znowu my dzisiaj o tajemnicy, jak myślimy, to tajemnica, czyli coś zakryte. Odwrotnie. Tajemnica to właśnie wprowadzenie do tego, co jest najgłębszej wiedzy, samowiedzy, można tak powiedzieć, z Trójcy Świętej Boga. To znaczy Bóg wprowadza nas w centrum tego, co myśli, co mówi i jak się wyraża. Oczywiście to wszystko, to jak mówi, jak się wyraża i co myśli, to jest tylko my możemy naszym językiem tak powiedzieć, ale tak, żebyśmy mogli to zrozumieć. Ale że do tego, co się dzieje w najgłębszej warstwie, jeśli tak można mówić, no to mówię wszystko tak obrazowo, co się dzieje w Trójcy Świętej, to właśnie Duch Święty nas to wprowadza. Duch Prawdy, On was o wszystkim pouczy. On jest mistagogiem, czyli ten, który wprowadza nas w tajemnicę. Aby zostać wtajemniczonym w misterium, że Bóg jest miłością. Bo co to znaczy, że Bóg jest w Trójcy? Bóg w Trójcy to znaczy, że Bóg jest miłością. Miłość jest darem. Dlatego Bóg jest relacją. Bóg jest relacją, Bóg jest spotkaniem, Bóg jest obdarowaniem. Nie ma obdarowania, jak jest jedna osoba. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, gdy Ojciec posyła swego Syna, posyła zawsze swoje tchnienie. Święty Ireneusz to komentując, słowo od Ojca wyszło w milczeniu. I potem Święty Ireneusz, to jest ojciec Kościoła, w zasadzie ojciec apostolski, to drugi wiek. Święty Ireneusz z Lyonu mówi, że tym milczeniem jest Duch Święty. Jeżeli właśnie chcemy w jakiś sposób powiedzieć, jakoś najlepiej wyrazić Ducha Świętego, tak jak właśnie Boga, Stworzyciela, czyli właśnie o Bogu mówimy Ojciec, że to słowo Ojciec najbardziej nam wyjaśnia, kim jest Bóg. Tak jak Syn najbardziej wyjaśnia osobę, drugą osobę Trójcy Świętej, tak można powiedzieć, że milczenie najlepiej wyraża Ducha Świętego. Ale to nie jest milczenie obojętności, nie jest to milczenie wycofania, nie jest to milczenie puste, ale jest to milczenie, które najwięcej mówi. Najwięcej mówi ojciec święty Benedykt XVI, jeszcze jako Ratzinger, kardynał Ratzinger mówił, że Bóg bardziej mówi przez swoje milczenie niż przez swoje słowo, że słowo przygotowuje nas, słowo, którym jest Chrystus, przygotowuje nas do tego najważniejszego wypowiedzenia siebie, które dokonuje się w milczeniu, czyli w Duchu Świętym. Dlatego tajemnica wcielenia Słowa jest po to, żebyśmy mogli przez to Słowo dojść do milczenia. Myślę, że w miłości i w przyjaźni i w najgłębszych relacjach, gdzie jest już poczucie bezpieczeństwa, gdzie jest zaufanie, też jest milczenie. Nie? Słowa są niepotrzebne. Duch Święty jest milczeniem, bo On wprowadza nas w to, co jest najgłębsze, czyli w miłość. Wtajemnicza nas misterium, że Bóg jest miłością. W pełną miłość, gdzie właśnie słowa w pewien sposób już są niepotrzebne. Już nie muszą niczego wyjaśniać, niczego nie muszą dopowiadać. Wszystko jest jasne. A zarazem Duch Święty jest milczeniem, to znaczy jest pewna kenoza Ducha Świętego. Tak jak mówimy o Chrystusie, że stał się człowiekiem, uniżył się. Tak Duch Święty, który nie ma swojego oblicza, tylko jest milczeniem, to milczenie w pewien sposób jest też kenozą Ducha Świętego, że On pouczy was o wszystkim, ale nie poucza nas przez robienie nieustannych manifestacji w naszym życiu. Tylko przez poruszenie delikatne miłości, gdzie On powoli, bez pogwałcenia naszej wolności, doprowadza nas do prawdy. Czyli to milczenie mówi o tym też, że Duch Święty jest kimś, kto bardzo, bardzo szanuje naszą wolność. Bo skoro Duch Święty mówi, najważniejsza Jego informacja, jaka jest informacja oczywiście nie tylko na poziomie intelektu, bo ta wiemy, że zbawienia nie daje sama, tylko ta, która dotyka naszej głębi, ten komunikat najgłębszy, Bóg jest miłością, jesteś kochany, Bóg jest miłością, a Ty jesteś dzieckiem, Bóg jest Ojcem, Abba Ojcze, Duch Święty, każdy, kogo prowadzi Duch Święty, woła Abba Ojcze, prawda? Czyli to jest ta najważniejsza informacja. Ale żeby tej informacji doświadczyć w sobie, właśnie Duch Święty powoli działa w nas i bardziej poucza nas przez uzdrowienie też wewnętrzne. Stąd Jego pewna delikatność i pewna wyleciało mi teraz słowo, ale nieważne. No, pewien szacunek dla wolności. Dzisiaj właśnie akurat tak przeczytałem sobie taki fragment najnowszego listu apostolskiego. Wiemy, że papież ostatnio był w Libanie, tam w Libanie podpisał dokument, który dotyczy chrześcijan wschodnich. I tam jest takie jedno sformułowanie, że prawem ludzkiej wolności jest wolność religijna. właśnie Duch Święty szanuje naszą wolność. To znaczy, że Jego pouczenie, które nas prowadzi do pełni objawienia religijnego, czyli wprowadza nas w życie Trójcy Świętej, wprowadza nas w życie Trójcy Świętej, robi to, czyni to w sposób bardzo dyskretny. O, to jest to słowo, które mi wyleciało. Dyskretnie. Dyskretnie. No myślę, że każdy, kto kocha w sposób mądry, to jest w jakiś sposób, to uczy się bycia dyskretnym, też, że się nie narzuca. Duch Święty jest formatorem, natomiast nie jest politrukiem. Politruk będzie nas śledził, będzie śledził każdy nasz krok, będzie wytykał każdą naszą pomyłkę i podstawi nas w stan oskarżenia. Natomiast Duch Święty jest formatorem. I dlatego w sposób najmocniej widzimy to w życiu Jezusa, dlatego że Duch Święty nie może, mimo że Jezus się pozwala prowadzić Duchowi Świętemu, to jednak Duch Święty nie może zdominować Jezusa, nie może jakby panować nad Nim, bo nie może być czegoś takiego jak panowanie w Trójcy Świętej. To takie słowo i taka rzeczywistość nie istnieje w Trójcy Świętej, panować nad drugą osobą. Tam jest pełna symetria obdarowania w Trójcy Świętej. Duch Święty objawia się na samym początku stworzenia, więc jeżeli mówimy o życiu duchowym, to żeby było życie duchowe, to najpierw musi być to życie cielesne, czyli z ciała, prawda? Nie ma duchowości. Duchowości, wiemy, że to zawsze Kościół nazywał herezją, jeżeli ktoś próbował duchowość budować, pomijając ludzką naturę. Święty Tomasz to sprecyzował najbardziej dobitnie. Łaska buduje na naturze. Czyli Duch Święty nie ma życia duchowego, jeśli nie ma szacunku dla ludzkiego ciała, nie ma szacunku dla ludzkiej wolności, dla ludzkiej autonomii. Ale mówimy właśnie o stworzeniu. Stworzenie jest aktem miłości Pana Boga, na który nie mamy wpływ. W tym sensie, że my nie mogliśmy zadecydować o swoim stworzeniu. Natomiast o kształcie przeżywania tego daru stworzenia już w dużej mierze my odpowiadamy za to, my jakby kształtujemy my jesteśmy odpowiedzialni za ten kształt naszego w pewien sposób stworzenia. Ale od samego początku stworzenie właśnie jest działanie całej Trójcy Świętej. W Starym Testamencie znajdziemy sformułowania, które nas tak bardzo powoli wprowadzają w osobę Ducha Świętego, czyli ruach, takie się pojawia sformułowanie hebrajskie, ruach, czyli właśnie, że duch nad wodami stworzenia się unosił. Świat powstał przez słowo. Bóg wypowiedział swoje słowo. Ale wypowiedział je w milczeniu, jak mówi święty Ireneusz. Czyli właśnie Ojciec wypowiada siebie, bo słowo jest opowieścią o Ojcu, prawda? Jak sobie weźmiemy tą przypowieść o synu marnotrawnym, czyli bardziej o Ojcu Miłosiernym, to tą opowieść o Ojcu, jaki naprawdę Bóg jest, to opowiada Jezus. To jest takie symboliczne, można powiedzieć symboliczne wyjaśnienie całej Biblii, całego objawienia, że Jezus jest objawieniem Ojca. Jezus opowiada o Ojcu. Słowo wyszło od Ojca. To znaczy, że Ojciec wypowiedział siebie na sposób taki, żebyśmy mogli zrozumieć Boga, ale wypowiedział także w łączności z Duchem Świętym. Dlatego też święty Ireneusz używa takiego obrazu, do którego lubię niekiedy wracać i na niego wskazywać jak przed błogosławieństwem. Święty Ireneusz mówi, że Ojciec ma dwie dłonie. Dwie dłonie, którymi nas stworzył i którymi nas zbawia. Jedną dłonią jest Chrystus, drugą jest Duch Święty. A to w pewien sposób się dzieje w czasie każdego błogosławieństwa właśnie, że Ojciec ogarnia nas swoim Synem i swoim Duchem. Za pomocą Ojca, za pomocą Syna i Ducha. Syna, który stał się człowiekiem, który dotyka nasze człowieczeństwo ducha, który przebóstwia, napełnia Bogiem to nasze człowieczeństwo. Kolejny element, który mamy w credo dotyczący Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi. To jest najtrudniejszy moment. Ja tu nie będę za bardzo w niego wchodził, w tą tematykę trochę wejdę bardziej, bo też będę miał w ramach cyklu wykład credo, które będą w naszym kościele na jesieni. Będę też mówił o Duchu Świętym, ale to wtedy ten temat jakoś bardziej poruszę, jeśli ktoś będzie zainteresowany. Który od Ojca i Syna pochodzi. To jest to nieszczęsne filioque tak zwane, które jak w skrócie można powiedzieć zaważyło na podziale chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego, aczkolwiek myślę, że jedna i druga strona i dzisiaj już są tego świadome, te dwie strony, czyli Kościół Wschodni i Zachodni, przeceniali, że to aż z powodu jednego sformułowania nastąpił podział. Wiadomo, że jak jest konflikt, jak już się wszyscy pobiją, to trzeba powiedzieć, jaka była przyczyna, prawda? Ten podział od dawna się bardzo, bardzo, bardzo gdzieś tam pogłębiał. Natomiast co z tym filioque? To znaczy, w credo nic nie ma na temat, że Duch Święty pochodzi od Syna. W credo, tym, które zostało zatwierdzone na Soborze Nicejsko-Konstantynopolitańskim oczywiście, najpierw był w Nicei, potem w Konstantynopolu, to credo, które zostało uznane przez cały świat chrześcijański jako wyznanie wiary, tam nie ma filioque, tam jest, które od Ojca pochodzi. Natomiast skąd się wzięło na Zachodzie od Syna? Wzięło się z tego względu, że na Zachodzie, zwłaszcza w Hiszpanii, pod wpływem północnej Afryki, gdzie był problem arianizmu bardzo silny. Arianizmu, czyli takiej herezji, która powątpiewała w bóstwo Chrystusa. Arianizm uważał, że Jezus jest szczególnym, ale tylko stworzeniem. No dzisiaj postacią arianizmu współczesną jest Świadkowie Jehowi. Świadkowie Jehowi to są współcześni Arianie, nieuznający bóstwa Chrystusa. I na Zachodzie bardzo mocno arianizm się szerzył. I żeby obronić, szczególnie podkreślić wagę osoby, drugiej osoby Trójcy Świętej, właśnie podkreślono tą wagę przez dodanie tego dodatku, że także od Syna pochodzi Duch. Czyli podkreślić jakby bóstwo Jezusa bardzo mocno. Wschód tego nie chciał przyjąć, dlatego że uważał, że to jest, że no sformułowanie jest ustalone na Soborze wspólnie, na Soborze Ekumenicznym przez Wschód i Zachód i nie powinno się tego zmieniać. Można w danych przypadkach tego używać, ale nie w liturgii, a w liturgii się pojawiło się w VIII wieku się pojawiło to credo w liturgii lokalnej w Hiszpanii, potem zostało ostatecznie przyjęte w całym kościele zachodnim łacińskim w 1014 roku. No i to było takim jednym z gwoździ do trumny tej jedności. Możemy mówić w pewien sposób i dzisiaj, kiedy jest ten dialog otwarty między Wschodem a Zachodem, jest tu pełna jasność, że jedynym źródłem, od którego pochodzi, tak jak to uczył święty Ireneusz, jest Ojciec. Ojciec jest jakby źródłem dla Syna i Ducha Świętego. To nie znaczy, że Duch Święty i Jezus są mniejsi od Ojca, tylko że, żeby właśnie podkreślić tą jedność Boga, to znaczy, że monoteizm, nam nie rozchwiał monoteizm, prawda, żeby nam nie musieli Arabowie, znaczy muzułmanie czy Żydzi zarzucać, że nie jesteśmy monoteistami. Dlatego jest to podkreślenie źródła, że jest jeden Bóg, Ojciec, a objawia się Bóg jeden, Bóg objawia się w trzech osobach. Nie ma trzech Bogów, tylko jeden Bóg, który się objawia przez zrodzenie Słowa i przez natchnienie przez pochodzenie Ducha Świętego. Jeżeli możemy mówić o tym, że Duch pochodzi od Syna, to nie w sensie, że Jezus, Syn, druga osoba Trójcy Świętej jest źródłem dla Ducha Świętego, tylko że wcielenie przygotowało drogę przyjścia dla Ducha Świętego. Bo tak nam mówi objawienie biblijne, tak nam mówi ten Nowy Testament. Wcielenie, o tym będę mówił, miało zapoczątkować drogę objawienia Ducha Świętego. Poczęcie z Ducha Świętego też nam mówi credo, jest Panem i Ożywicielem. No to właśnie Panem już mówiłem, a Ożywicielem to jeszcze o tym sobie w trakcie powiemy. Pierwszy moment w objawieniu Nowego Testamentu, objawieniu w życiu Chrystusa, jest pierwszy moment, kiedy bardzo mocno jakby słyszymy o Duchu Świętym i to też mamy w credo, i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z dziewicy Maryi. Znaczy wcielenie byłoby niemożliwe. Bóg nie mógłby stać się człowiekiem bez działania Ducha Świętego. I tu już widzimy też tą kenozę drugiej osoby Trójcy Świętej. To jest, nie chciałeś ofiary, tylko utworzyłeś mi ciało. To jest w którymś psalmie, taka zapowiedź tej tajemnicy. Utworzyłeś mi ciało. Właśnie słowo stało się ciałem, ale to się dokonało się w Duchu Świętym. Bo to, co powiedziałem na początku, że cała Trójca Święta jednocześnie działa. Wcielenie to jest działanie całej Trójcy Świętej. To jest objawienie Trójcy Świętej. Wcielenie to nie jest tylko objawienie Syna Bożego, ale to jest objawienie właśnie całej tajemnicy Trójcy Świętej przez człowieczeństwo Jezusa. Jezus wcielony od samego początku jest też bardzo mocno prowadzony przez Ducha. Jak mówi katechizm, On sam się nie wciela, sam nie bierze sobie ludzkiej natury, lecz pozwala sobie nałożyć tą ludzką naturę przez Ducha Świętego. Wydarzenie wcielenia jest początkiem posłuszeństwa Chrystusa. Z pełną świadomością i z pełnym przyzwoleniem Syn pozwala dysponować sobą w Bożym planie zbawienia. Pozwala dysponować sobą Duchowi Świętemu. To jest taki, mamy właśnie pierwszy moment, kiedy widzimy, kiedy Jezus pozwala się prowadzić, formować Duchowi Świętemu. Staje się uczniem Ducha Świętego. Moment wcielenia to jest też moment takiego zesłania Ducha Świętego. Znowu, my lubimy sobie pewne rzeczy poukładać, więc tutaj mamy wcielenie, tutaj mamy zesłanie Ducha Świętego. To nie jest tak, że te tajemnice boskie, wszystkie one są tak rozłączone. One są wszystkie w pewnej łączności. My przeżywamy, jako ludzie ograniczeni, przeżywamy je historycznie. Nie możemy wszystkiego naraz objąć. Natomiast te wszystkie tajemnice boskie dokonują się tak naprawdę w tym boskim czasie jednocześnie. Patrząc z Bożej perspektywy, w tym samym momencie jest stworzenie, w tym samym momencie jest odkupienie, w tym samym momencie jest wcielenie, w tym samym momencie jest zesłanie Ducha Świętego, w tym samym momencie jest w niebo wstąpienie i tak dalej, i tak dalej. I dlatego też można powiedzieć, że wcielenie też jest zesłaniem Ducha Świętego. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, to znaczy pełna Ducha. Pan jest z Tobą, znalazłaś łaskę u Pana. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Tobie poczęło. Z Ducha Świętego. Czy to jest moment też zesłania, takie można powiedzieć osobistego zesłania dla Maryi. Wiadomo, że Maryja została zachowana od grzechu, a więc też można tak powiedzieć, że też jako pierwsza doświadcza daru zesłania Ducha Świętego. To jest też bardzo ważny taki wątek, ale to tak tylko na marginesie tylko zaznaczę i go zostawiam, że istotą dogmatu o niepokalanym poczęciu nie jest to, że Maryja jest bez grzechu, tylko to, że jest pełna Ducha Świętego, że jest przebóstwiona. Że to ona jest ta pneumatofora, czyli niosąca ducha. Bo wiemy, że może być taki rodzaj bezgrzeszności, który nie potrzebuje Pana Boga. Jestem idealny, jestem bardzo dobrym człowiekiem, szlachetnym, żadnej krzywdy nikomu nie robię, ale to jeszcze nie jest otwarcie się na Boga. To może być taka moralność idealna dla siebie samego, nie otwierająca mnie na Boga. Bezgrzeszność Maryi nie jest pełnią objawienia. Pełnią objawienia jest to, że jest pełna ducha, że jest przebóstwiona i że jest otwarta, że ta jej czystość jest też przejrzysta, czy jest też otwierająca na przyjęcie jeszcze czegoś więcej. Bo może być taka sprawiedliwość egoistyczna, prawda? Pan Jezus mówi, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w prawie i faryzeuszy, to byli sprawiedliwi, cedykowie. Uczony w prawie to jest, mówiąc tak w języku takim właśnie bardziej współczesnym, może powiedzmy jeszcze sprzed 50, 60, 70 lat, cadyk. Sprawiedliwy to jest cadyk. Ale może być właśnie, że ta moja sprawiedliwość jest już pełnią, już więcej nie chcę. Natomiast Maryja jest sprawiedliwa, to właśnie to był problem Józefa. Jako sprawiedliwy, jako cadyk, chciał postąpić zgodnie ze sprawiedliwością i Maryję oddalić, żeby czasem jej się krzywda nie stała, ale to jest taka ludzka wyobraźnia, prawda? Już więcej ja nie potrafię, tyle mogę zrobić, jestem uczciwy. I dopiero działanie Ducha Świętego sprawiło, że Józef postąpił trochę dalej niż mówi ta ludzka sprawiedliwość. Więc napełnienie się Duchem Świętym. Więc moment wcielenia to jest moment wstąpienia Ducha. Wstąpienia Ducha i oczywiście na ciało Chrystusa. To znaczy, że od samego początku Jezus jako człowiek jest też prowadzony przez Ducha, ale także przez to, że Maryja jest w pełnej łączności z Jezusem, że w niej jest pełnia odpowiedzi, że ona jest w pełnej łączności. Ona jest ta, która nie tylko dała życie cielesne Jezusowi, ale przyjmuje życie duchowe od Boga przez wcielenie, więc ona też jest pełna Ducha. Można powiedzieć, że w jednym momencie Maryja przeżywa chrzest z wody i z Ducha Świętego. Z wody, bo Jezus, który jest w jej łonie, jest tą czystością, a zarazem właśnie też zesłaniem Ducha Świętego. Też tutaj od razu można powiedzieć o działaniu Ducha Świętego. Jeśli na Maryję zstąpił Duch Święty, więc też można przy tym dzisiejszym wykładzie też mówić o tym, jak Maryja jest uczniem Ducha od razu. Wiemy, co święty Paweł mówi w liście do Galatów. Owocem Ducha jest dobroć, łagodność, cierpliwość, miłosierdzie. I zobaczmy, co się dzieje po zwiastowaniu. Maryja idzie służyć Elżbiecie. Od razu mamy poświadczony dar zesłania Ducha Świętego. Od razu mamy owoce tego zesłania. Tutaj od razu powiem o takim momencie, że to się dzieje w czasie Eucharystii, ale do tego to tylko tak zaznaczam, a o tym powiem jeszcze na końcu. Idziemy dalej. Teraz tak próbujemy sobie trochę chronologicznie popatrzeć na Ewangelię i zobaczyć, jak to jeszcze. Mówiłem, że są obrazki, więc nie można być gołosłownym. Tutaj mamy zwiastowanie. Tutaj to jest mozaika zachodnia, włoska, więc tutaj są i te promienie i zarazem w tych promieniach też jest Duch Święty. A tutaj mamy ikonę Bożego Narodzenia, ikonę naszego klasztoru. I tutaj właśnie mamy te promienie. Tutaj właśnie promienie Ducha, światło Ducha. Właśnie tajemnica wcielenia, narodzenia i tutaj widzimy tą boską interwencję. To jest właśnie działanie Ducha Świętego. Te, jak widzimy na ikonach wschodnich te takie promienie z góry stępujące, to właśnie możemy to już tożsamić z łaską z Ducha Świętego, światłem Ducha. A więc mamy moment wcielenia, narodzenia, wszystko stało się w Duchu Świętym, z Ducha Świętego. Maria osłonięta Duchem przyjmuje Ducha. Kolejny moment to jest, kiedy Ewangelia Łukasza nam mówi. Łukasz 2,40, 2,51. Kiedy Jezus zamieszkał w Nazarecie, Maria i Józef widzieli Jego wzrastanie w latach, w mądrości i w łasce. Jeżeli Jezus był prawdziwym człowiekiem, to nie był takim człowiekiem, który, jeśli był dzieckiem, to miał już wiedzę akademicką, tylko miał taką wiedzę jak każde małe dziecko, czyli się rozwijał. Czyli dlatego właśnie Ewangelia nam mówi, że wzrastał, jeśli w latach, to i w ludzkiej mądrości, ale wzrastał także w łasce. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus nie miał pełni łaski? Nie miał. Miał tą pełnię, ale wzrastał w łasce, to znaczy w rozpoznawaniu tej łaski w sobie, to znaczy rozpoznawania Ducha Świętego. Jeżeli Jezus stał się człowiekiem, to człowiek, napełniając się Duchem Świętym, rozpoznaje tą łaskę Ducha Świętego, uczy się jej rozpoznawania. Nikt nie ma wiedzy wlanej, znaczy mamy w pewien sposób wlaną przez sakramenty, ten Duch Święty, ten mistagog już w nas jest, ale On od wewnątrz jakby nas poucza. I Jezus też, wzrastając w latach i w mądrości ludzkiej, wzrasta także w rozumieniu tego, jak Duch Święty go będzie prowadził. To nie jest tak, że Pan Jezus narodził się, leży w Betlejem w żłóbku i jak mówią to kolędy, jest taka kolęda, gdzie Pan Jezus już widzi krzyż. Zresztą ikony wschodnie, ikona narodzenia jest tak przedstawiona, że ona w pewien sposób grotę narodzin Chrystusa pokazuje też jako grotę śmierci. Ale to jest oczywiście teologia. Teologia. Jeśli jest wcielenie, Chrystus stał się człowiekiem, żeby umrzeć za nas na krzyżu. Aczkolwiek ojcowie Kościoła mówią, że gdyby nie było grzechu pierworodnego, to Bóg i tak by się wcielił. Ale nie byłoby krzyża. Byłoby wcielenie. Tak mówią ojcowie Kościoła. Oczywiście to jest gdybanie ojców Kościoła, ale nic na ten temat nie wiemy, bo inną drogą idziemy. Niestety był grzech pierworodny i go doświadczamy w sobie, więc nie rozważamy wersji alternatywnej, tylko wersję tą obowiązującą. Więc teologicznie wcielenie jest zapowiedzią śmierci, dlatego to pokazują ikony czy kolędy. Natomiast to nie jest tak, że Pan Jezus w żłóbku już kontemplował krzyż. Pan Jezus naprawdę był normalnym dzieckiem. Nie widziałem jeszcze normalnego dziecka, które rozważa w kolebce śmierć jeszcze tak okrutną. Pan Jezus naprawdę cieszył się miłością i życiem, które w Nim się zaczęło i wszystkimi dookoła. I cieszył się gwiazdkami, które widział ze żłóbka. Więc Pan Jezus naprawdę nie oglądał krzyża. Dlatego też mówimy o tym, tak trochę tutaj ironizuję, ale też żeby w dobrej wierze oczywiście. Że Pan Jezus wzrastał w łasce, to znaczy pod wpływem Ducha Świętego rozpoznawał swoją drogę. Swoją drogę wypełnienia woli Ojca. Bo wcielenie nie jest kaprysem Syna Bożego. Jest Jego pełną zgodą. Jest wyrazem tej zgody, która jest w całej Trójcy Świętej. Wcielenie jest, dlatego że w Trójcy jest pełnia zgody na to właśnie. Że to jest dzieło całej Trójcy Świętej. Jezus się zgadza, ale stając się człowiekiem, przez człowieczeństwo jest ograniczone. Z wyboru. Z wyboru. To jest wybór Boga przez tajemnicę wcielenia, że Bóg chce być jak człowiek, który uczy się rozpoznawania woli Bożej, rozpoznawania swojej własnej drogi. Woli Bożej i swojej własnej drogi, bo tak jak mówiłem, napełniajcie się Duchem Świętym, odnajdźcie swoją pełnię. To znaczy, że to nie jest tak, że Jezus czuje się zmuszony, przymuszony. Tak samo jak nie ma życia duchowego, prawdziwego, dojrzałego, jeżeli czujemy się tylko przymuszeni. Oczywiście nieraz czujemy przymus, ale to nasz takie alter duchowe, alter ego duchowe, które nas z naszego lenistwa wyprowadza, ale sam Duch Święty nie może nas donikąd poprowadzić, jeżeli w nas nie ma przyzwolenia na to. Miłość nie jest toksyczna, miłość nie narzuca się, nie ciągnie za uszy, tylko szanuje wolność, więc i Jezus chce wypełnić wolę Ojca, zarazem to Jego chce i jest w pełnej komunii z pragnieniem samego Boga, Trójcy Świętej, żeby to się dokonało. Natomiast Jezus musi tą drogę swoją odczytywać. Te znaki są działania Ducha Świętego, tego, kim jest Jezus. Tak jak mówiłem o tym, że Jezus nie kontemplował krzyża w żłóbku, tak samo w żłóbku nie był pełni świadomy swojego bóstwa. Dziecko w kolebce niewiele jest świadome, więc trudno podejrzewać Pana Jezusa o to, żeby tym bardziej jako ten malutki człowieczek, który dopiero zaczyna funkcjonować, żeby był świadomy swojego bóstwa. Jezus przez znaki i przez prowadzenie Ducha rozpoznaje swoje bóstwo, rozpoznaje siebie, swoją tożsamość jako prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga. Jako prawdziwego człowieka, no to szybko myślę, że rozpoznawał. Natomiast rozpoznawał także swoje bóstwo i swoją misję. I dokąd ta misja poprowadzi. Myślę, że jedno było jasne w tej misji. Od momentu pełnej świadomości takiej intelektualnej, emocjonalnej Jezusa, w Jezusie jedna rzecz była pewna, że Jego życie jest darem. Dlatego, że Jego człowieczeństwo nie było dotknięte przez grzech pierworodny. To znaczy, że człowieczeństwo Jezusa nie miało takiego momentu, w którym by coś było nieukierunkowane na dar. Żeby nie było czegoś ukierunkowanego na bycie dla kogoś. Znaczy, że nie możemy mówić, nie możemy rozważać, że na przykład był taki moment w czasie wcielenia Jezusa, że Jezus rozważał, że jednak może nie będzie służył ludziom. Że jednak, tak jak jakaś w cudzysłowie mądra pani archeolog odkrywa, że jednak Pan Jezus poszedł inną drogą i się ożenił. No. Tylko, że pani archeolog wcześniej nie raczyła przeczytać tekstów starożytnych chrześcijan, które mówią o tym, że żoną Chrystusa jest Kościół. I że pierwsi chrześcijanie tego sformułowania bardzo często używali. No ale no więc takiej możliwości nie było. Chociaż właśnie ostatnio w dogorywającej niestety Religii TV była dyskusja Szymona Hołowni z jedną siostrą, nie pamiętam jej nazwiska, imienia, właśnie na temat człowieczeństwa Jezusa. Między innymi była rozmowa na temat tego, czy Jezus myślał o tym, żeby się związać z kimś. No więc Jezus był ukierunkowany na to, żeby swoje człowieczeństwo przeżywać całkowicie jako dar i dar tak samo dany każdemu. więc oczywiście jak to Pan Jezus konkretnie, dosłownie, w jakich emocjach, jakieś myślał, przeżywał. Bo myślę, że takie pytanie musiało się pojawić, skoro Jezus był prawdziwym człowiekiem, więc mogło w Jezusie taka myśl, znaczy myśl taka, nie w stosunku do Niego samego, ale sama, no, musiał to widzieć i przeżywać, że mężczyzna wiąże się z kobietą. Ale on dla siebie mógł nie rozważać tej możliwości z tej przyczyny, że swoje człowieczeństwo chciał przeżywać z taką samą intensywnością wobec każdego człowieka. Bez jakiejś wyłączności dla jednej osoby. Natomiast to, co było pewne w tym dojrzewaniu Jezusa, że Jego życie jest ukierunkowane na dar, całkowity dar z siebie. Jeżeli więc mówimy o tym, że potem pojawia się na tej drodze krzyż, to nie dlatego, że Pan Jezus wymyślił sobie krzyż. Pan Jezus nie wymyślił krzyża. Krzyż wymyślili ludzie. Natomiast dlatego, że Pan Jezus był konsekwentny w darze z samego siebie, tak się to skończyło, a nie inaczej. Że został ukrzyżowany. Że właśnie złożył ofiarę za nas, ale Jego ofiara była związana z samym jakby wyborem tego, że jest całkowicie dla. Natomiast w jaki sposób to bycie dla się zakończy w tej widzialnej wersji właśnie na ziemi, to Pan Jezus do tego pomału dochodził. I już pod koniec swojej działalności był świadomy, że najprawdopodobniej zostanie mu odebrane życie, ale w jaki sposób mógł się najwyżej domyślać, czy mógł z doświadczenia swojego ludzkiego wiedzieć, w jaki sposób może za bluźnierstwo, tak jak to za co był oskarżany, może zginąć. Natomiast to nie jest tak, że Pan Jezus dojrzewał do krzyża, Pan Jezus dojrzewał do daru z siebie. Więc w tej drodze mamy to pewne. Natomiast to, w jaki sposób ten Jego dar będzie się rozwijał, jak będzie prowadzony, to rozpoznaje w Duchu Świętym. Są też takie pewne znaki, które są Mu dawane, na początku dawane jakby są bliskim Jezusa, czyli Maryi. To ona musi być umocniona, że życie Jezusa jest darem szczególnym, że to jest życie Syna Bożego. Więc mamy proroctwa Zachariasza, Łukasz 1,67. Mamy proroctwo Symeona, a Duch Święty był z nim. To znaczy, że Symeon, który nie miał zielonego pojęcia o kimś takim jak Maryja, Józef i Jezus, kiedy oni przychodzą, on w sposób jasny mówi, że to jest Syn Boży. W Duchu Świętym. To jest też taki moment proroctwa, o którym jeszcze za chwilę powiem, ale właśnie, że ten Duch Święty jakby też przez wydarzenia, prawda? Duch Święty działa w naszym życiu nie tylko przez modlitwę, działa także przez ludzi, działa także przez wydarzenia. Rozeznajemy, prawda? Przez jakby całość naszego doświadczenia. Kolejny moment, i to taki bardzo zasadniczy, w rozpoznaniu siebie, w rozpoznaniu swojej misji, to jest moment chrztu. Chrztu nad Jordanem. Tutaj mamy taki współczesny fresk kościoła serbskiego w Stanach Zjednoczonych. Wśród emigracji serbskiej powstała taka nowa cerkiew i tutaj mamy właśnie też te wpływy zachodnie, już to jest właśnie wpływy z okresu nowożytnego na teologię i na ikonografię chrześcijańską wschodnią, a tutaj może starsze przedstawienie, chociaż też już mamy ten. Powiem. to jest, pochodzi to przedstawienie chrztu Jezusa z Synaju, z klasztoru świętej Katarzyny na Synaju. 12 wiek, fragment ikonostasu. Chrzest Jezusa, Łukasz 3:21-22. Duch Święty objawia synostwo Jezusa. To znaczy, że jakby sam Jezus może usłyszeć w sposób jasny, doświadcza jakiegoś potwierdzenia. W jaki sposób? Oczywiście to, co Biblia to opisuje, to są pewne opisy, takie teofanii, które były w Starym Testamencie. To jest pewien taki schemat, jakby można powiedzieć, biblijny, że właśnie głos nieba i ten głos usłyszany. Natomiast w jaki sposób to się odbywało dosłownie, to nie jesteśmy pewni. Natomiast był to tak moment silny rozeznania przez Jezusa, że jest Synem Bożym, że to jest taki moment, w którym dla Jezusa jest jasne, jaka jest Jego misja, czyją misją jest misja Jezusa z Nazaretu, że jest to misja Syna Bożego, jest to misja samego Boga. Ale jest to także moment bardzo ważny dla nas, to się dzieje też ze względu na nas, to Jezus jest umocniony, ale także wszyscy ci, którzy są zanurzeni w wodzie Jordanu, otrzymują jakby potwierdzenie Bożego miłosierdzia. Dla nas chrzest właśnie jest takim momentem szczególnym, kiedy Duch Święty jako formator nam mówi najważniejszą informację. Jesteś kochany. Jesteś dzieckiem Bożym. Chrzest jest takim momentem, kiedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy tak bardzo ukochani, jak jest ukochany Syn Boży. Że Jezus po to stał się człowiekiem. Ażeby człowiek usłyszał, że jest tak samo kochany, jak Bóg kocha siebie wewnętrznie. Że to ukochanie, które jest w Trójcy Świętej, ta miłość, która jest między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, dotyczy także nas. Dlatego też Jezus, który jest czystym człowiekiem, wchodzi w Jordan, w którym odbijają się, w którym zostają wszystkie ludzkie grzechy, wszystkie ludzkie nasze zranienia, to wszystko, co nas umniejsza, poniża, rani razem z naszą śmiercią. Dlatego znowu ikonografia chrztu pańskiego znowu pokazuje w pewien sposób jaką jakby grotę. To jest wszystko nawiązanie. Narodziny, chrzest, potem będzie wstąpienie do piekieł. Ta grota jest także na górze Golgocie, z niej wyrasta krzyż. Zresztą Jezus jest dokładnie w całą naszą tożsamość i całą naszą drogę, całą naszą historię jest zanurzony. To, co czytamy w Adwencie w sposób szczególny przed samym Bożym Narodzeniem, to jest ostatnie Ewangelie, jaką my w liturgii dominikanie czytamy. Jest ostatni fragment liturgii adwentowej, czyli Wigilii Bożego Narodzenia. To znaczy o 10:00 my na przykład tak mamy Wigilię, przed Wigilią, prawda, bo się mówi, no, znaczy to jest pasterka, czyli tam msza wigilijna, ale jeszcze jest Wigilia, czyli godzina czytań przed nią. To jest jakby ostatni element liturgii adwentowej i wtedy jest śpiewana Ewangelia genealogia. Czyli właśnie wszyscy przodkowie Jezusa, jest cała historia pochodzenia. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z historią taką dosłowną. To nie jest tak właśnie, że ktoś sprawdził w księgi metrykalne Pana Jezusa i dokładnie sobie ten drzewko genealogiczne ułożył. To jest symboliczne oczywiście, symboliczna genealogia, gdzie są wszystkie postacie takie szczególne, które pojawiają się w całej historii Starego Testamentu, zakończywszy na Maryi i Józefie, żeby pokazać, że Bóg wpisuje się w ludzką historię i przyjmuje ją całą. Dlatego też to, co powiedziałem na początku. Życie duchowe jest budowane na życiu ludzkim, to znaczy na tej naszej prawdziwej historii. To jest niesamowity moment, bo zobaczmy, że chrzest jest taki moment, kiedy za chwilę rozpocznie się działalność Jezusa. chrzest jest jakby właśnie takim preludium do głównej działalności Jezusa. I w tym momencie Bóg dokonuje wyboru. Tak, wasze życie ludzi jest poranione grzechem, słabością, śmiercią, lękiem. A jednak na tym chcę zbudować wasze powołanie do pełni. To jest moment, kiedy zaczyna się wcielenie, to jest moment, kiedy rozpoczyna się wcielenie i w chrzcie Jezusa potwierdzone przebóstwienie. Dlatego chrzest też Jezusa jest częścią uroczystości objawienia Pańskiego. My na Zachodzie głównie jesteśmy przyzwyczajeni, że jak objawienie, to zaraz nam się włącza lampka trzech króli. Ale w starożytnym kościele chrześcijaństwie objawienie ma trzy odsłony. Trzech króli, wesele w Kanie Galilejskiej i właśnie chrzest Jezusa. To są te trzy tajemnice i nawet w liturgii do dzisiaj, w liturgii, a zwłaszcza w liturgii gregoriańskiej, w tekstach łacińskich to jest bardzo wyraźne, ale w obecnym brewiarzu też są te fragmenty, które te wszystkie trzy tajemnice wymieniają, kiedy jest objawienie. Więc trzech króli to jest takie, można powiedzieć, trochę bardziej techniczne sformułowanie tej uroczystości, a dosłownie, tak teologicznie, to jest święto Epifanii, czyli objawienie. Objawienie bóstwa Jezusa, bo Jezus trzech króli przychodzi i mówi, to jest Syn Boży. W Kanie Galilejskiej dokonał się pierwszy cud, czyli właśnie boskość Jezusa. I chrzest, to jest Syn Boży, Jego słuchajcie. Więc objawienie bóstwa, ale zarazem także objawienie prawdy o nas. Bóg, to co ojcowie Kościoła mówią, bardzo dosłownie, Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek stał się Bogiem. Odkupienie to nie jest tylko po to, żeby zmazać nas grzech. Bo to byłaby tylko litość. Zobacz, jak jestem dobry dla ciebie. No, daruję ci. Ale nie miejmy nic wspólnego ze sobą, prawda? Natomiast odkupienie mówi, że nie tylko, że Bóg odpuszcza nam grzech, to jeszcze nas wprowadza, tak jak do Zacheusza mówi, dzisiaj chcę być u ciebie w domu. Znaczy przyjmuje ciebie całego, przyjmuje całe twoje człowieczeństwo. Dlatego łaska buduje na naturze, to znaczy przyjmuje całą historię. Jak ktoś kogoś kocha, to nie kocha tylko najciekawsze momenty z życia i najlepsze cechy w człowieku, którego kocha, tylko kocha całego człowieka, całą jego historię. Przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, grzechy, wady, talenty, wszystko. Dlatego właśnie moment chrztu Jezusa to jest bardzo ważny moment dla życia duchowego też. To znaczy nie ma życia duchowego, jeśli człowiek też nie akceptuje swojego człowieczeństwa i swojego życia. I kiedy mówimy o tym, że Duch Święty jest naszym formatorem, jesteśmy Jego uczniem, to On nam mówi, pyta nas, czy kochasz swoje życie? Czy zgadzasz się na swoje życie? Czy jest w tobie zgoda na siebie samego? Oczywiście po to też jest odkupienie, żeby też tą odpowiedź w nas umocnić, uzdrowić, żebyśmy mogli z całą pewnością powiedzieć, bo właśnie bez tego, że Bóg stał się człowiekiem i że bez tego, że jesteśmy przebóstwieni, że jesteśmy umocnieni, uzdrowieni, bardzo trudno jest powiedzieć, tak, zgadzam się na swoje życie. Bo zgodzić się na swoje życie, to zgodzić się także na swoją śmierć. To nie jest wcale takie proste. Nie jest oczywiste. A zgodzić się na swoje życie, to zgodzić się też na swoją śmierć. Z całym jej dramatyzmem. Ale zgodzić się dlatego, no właśnie, że my zgadzając się na swoje życie, Bóg zgadza się na swoje życie i zgadza się na to, żeby to nasze życie włączyć w swoje. I myślę, że też dla Jezusa, który jest uczniem Ducha Świętego, to jest bardzo ważny moment umocnienia też. Bo chociaż Jezus był bez grzechu, ale doświadczał lęku. Doświadczał pytań, doświadczał wątpliwości. Maryja też doświadczała wątpliwości. Najważniejsze pytanie, jakie Maryja zadała w Ewangelii, a skąd mi się to stanie? czystość i pewność wiary, to znaczy pewność zaufania, zawierzenia, nie oznacza, że nie ma pytań. No bo co to jest zawierzenie, jak wszystko jest jasne? Jak wszystko jest jasne, to już niepotrzebne jest zawierzenie, jest tylko miłość. Dlatego też święty Paweł mówi, kiedy ustanie wiara, nadzieja, zostanie tylko miłość. Natomiast w zawierzeniu są pytania. Maryja pyta i Jezus też pyta o swoją drogę. I ten moment chrztu też jest umocnieniem dla samego Jezusa też. Duch Święty, który jest formatorem, to przede wszystkim nas umacnia, daje nam poczucie bezpieczeństwa. To jest najważniejsze. To nie właśnie, znowu, to nie jest jakiś politruk, to nie jest jakiś moralizator, to nie jest tylko jakiś taki profesor akademicki teologii, katecheta. Duch Święty nie jest katechetą. W takim w sensie tylko prowadzenia jakiegoś no właśnie przedmiotu. Jeżeli katechetą, to w tym sensie właśnie takim najgłębszym mistagogiem jest, czyli wprowadza nas w całą tajemnicę. Czyli mistagog, który dotyka także naszego serca, naszego umysłu, naszych emocji. Czyli umacnia nas w tej prawdzie, że jesteśmy kochani. No to już mówiłem o tym, że nie wystarczy nam wiedza ta intelektualna, żeby mieć poczucie, że jesteśmy kochani. Dlatego też właśnie Duch Święty w czasie chrztu Jezusa umacnia Jezusa, ale umacnia każdego z nas. To jest ten bardzo szczególny moment formowania nas przez Ducha Świętego. Dlatego tak bardzo ważne jest ciągle wracanie do tajemnicy swojego chrztu. Dziękczynienia za ten moment przeżywania na nowo. Dlatego też Jezus mówi do Nikodema, musisz się narodzić na nowo. To znaczy nie tylko dziś, nie tylko wczoraj, ciągle, nieustannie. To znaczy w każdym twoim przeżyciu, w każdym twoim wydarzeniu, w każdych twoich nowych emocjach, w każdym twoim nowym spotkaniu z rzeczywistością, z ludźmi, ze samym sobą, ze wszystkim, co się dzieje w tobie, musisz na nowo się narodzić. To znaczy zanurzyć to na nowo w Chrystusie. Duch Święty każdą jakby sekundę nową naszego życia wykorzystuje, wstaje przy nas i mówi, zanurz to wszystko w Chrystusie. To jest właśnie Jego formowanie, że On nas pobudza, On jest pocieszycielem. To znaczy On mówi, bądź dobrej myśli. Bądź dobrej myśli, to znaczy Bóg jest z tobą, Bóg jest przy tobie, jesteś kochanym, Bóg jest Ojcem. Tak naprawdę to trochę Duch Święty jest tak naprawdę, nie umniejszając Mu, ale oczywiście żartuję sobie, że On jest taki trochę monotematyczny. Znaczy On ciągle w kółko mówi, jesteś kochanym dzieckiem Boga. Możesz wołać Abba Ojcze. To jest właśnie to Jego pocieszenie. On jest obrońcą też. Parakletos, to znaczy obrońca. Przed czym nas broni? Na pewno nie broni nas przed jakimiś zewnętrznymi wrogami. Tylko broni nas przed tym, co najbardziej dotyka naszą wiarę. Zwątpienie, zniechęcenie, smutek, lęk, rozpacz. Niewiara w swoje nawrócenie. Przed tym nas broni Duch Święty. Parakletos broni nas, właśnie broni nas tą wiedzą. Twoje dzieciństwo, wybór Boga, ciebie jako dziecka jest większy niż twój grzech, niż twoje zniechęcenie, niż twój lęk, niż twoje pytania. Zarazem też ten moment chrztu Jezusa to jest taki moment jakby dorosłości Jezusa, prawda? To znaczy Jezus za chwilę rozpocznie swoją misję. Duch Święty prowadzi Jezusa, ale Duch Święty pozostawia nam wolność, to znaczy my jesteśmy samodzielni. Duch Święty daje nam tą wiedzę, jesteś kochany i to bycie kochanym jest twoją podporą. To bycie kochanym będzie cię wspierało, będzie przy tobie, ale zarazem ta miłość ci nie zastępuje. Tak jak mówiłem, miłość nie jest to krzyż, miłość Ducha Świętego to nie jest miłość panicznej mamy, która boi się o swoje dziecko panicznie, a tak naprawdę boi się o siebie. Więc Duch Święty nie ma w sobie paniki żadnej, tylko jakby pozwala też nam na samodzielność. To znaczy on naprawdę traktuje naszą misję życiową w sposób poważny, tak jak misję Jezusa. Ale zarazem nam towarzyszy. Duch Święty nie mówi, no Panie Jezu, dojrzałeś już, to teraz już idziesz sam. Nie? Znaczy, takiego mówiłem na samym początku. Trójca Święta cały czas działa w całej łączności. I nawet jeżeli właśnie w różnych momentach bardziej doświadczamy pewnych akcentów danej, związane z daną osobą Trójcy Świętej, bo w pewnym doświadczeniu właśnie mamy tą bliskość tego Boga jedynego, tego Boga, który jest Stwórcą, który jest naszym Ojcem. W niektórych momentach bardziej doświadczamy właśnie tego dotknięcia miłosierdzia, jest to w sakramencie pojednania, kiedy czytamy Pismo Święte, Słowo nam wyjaśnia. I Duch Święty, który no, też Jego doświadczamy, kiedy doświadczamy Jego natchnienia, Jego jakoś prowadzenia, kiedy doświadczamy jakiegoś pokoju, ufności, i kiedy właśnie rozeznaje, daje nam jakiś pokój serca, że to jest właśnie, że idziemy dobrą drogą. Więc oczywiście w różnych momentach przeżywamy bardziej, doświadczając działania jednej osoby Trójcy, ale zawsze działa Trójca razem, bez rozdzielenia. Minęło półtorej godziny, to może teraz przerwa, więc możliwość odsapnięcia i też zakupu książki, jakby ktoś chciał książek.